Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Kroki ku ekologii umysłu to opublikowany w 1970 roku zbiór esejów Gregoriego Bateson'a, antropologa. Badacza komunikacji i jednego z ważnych popularyzatorów myślenia cybernetycznego w naukach o człowieku. Książka nie jest jednolitą rozprawą ani podręcznikiem z prostą metodą postępowania. Łączy teksty powstające przez wiele lat dotyczące antropologii, psychiatrii, biologii ewolucyjnej, teorii komunikacji i epistemologii. Spaja je jednak konsekwentne pytanie o wzory relacji między ludźmi, organizmami, środowiskiem, językiem oraz sposobami poznawania. Bateson proponuje ekologię umysłu, czyli badanie obiegu informacji i idei w powiązanych systemach. Sprzeciwia się ujmowaniu zjawisk jako izolowanych rzeczy o prostych, liniowych przyczynach. Zamiast tego analizuje sprzężenia zwrotne, kontekst i różnice, które niosą informację. Celem tomu jest zmiana nawyku myślenia. Tak, aby problemy psychiczne, społeczne i ekologiczne rozpatrywać przez pryzmat wzajemnych oddziaływań, a nie pojedynczych winowajców. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ekologia umysłu jako badanie wzorów relacji, najważniejsza propozycja Batesona polega na przesunięciu uwagi z odrębnych obiektów na układy relacji. Umysł nie jest dla niego wyłącznie czymś zamkniętym w ludzkim mózgu. Procesy mentalne należy rozumieć szerzej, jako krążenie różnic i informacji pomiędzy organizmem, jego zmysłami, narzędziami oraz otoczeniem. Gdy osoba kieruje samochodem, odczytuje położenie pojazdu, reaguje na drogę i stale koryguje ruch, proces nie daje się sensownie opisać przez samą psychikę kierowcy. Tworzy go cały obwód wzajemnych korekt. Taki sposób widzenia wyjaśnia, dlaczego izolowane rozwiązania często zawodzą. Interwencja w jednym miejscu systemu może uruchomić skutki gdzie indziej, a odpowiedź systemu może zmienić pierwotny problem. Bateson stosuje tę perspektywę zarówno do relacji rodzinnych, jak i do środowiska naturalnego. Ekologia umysłu nie oznacza więc metaforycznego zalecenia, by myśleć bardziej ekologicznie. Jest próbą stworzenia epistemologii zdolnej opisać, jak informacje organizują zachowanie w złożonych całościach. Książka uczy, że pytanie o to, co jest rzeczą, bywa mniej użyteczne od pytania o to, jakie różnice, granice i zależności tworzą obserwowany wzór. Po drugie, komunikacja paradoksalna i teoria podwójnego wiązania w esejach psychiatrycznych Bateson wraz ze współpracownikami rozwija teorię podwójnego wiązania. Opisuje ona sytuację komunikacyjną, w której człowiek otrzymuje sprzeczne komunikaty na różnych poziomach, a jednocześnie nie może łatwo wskazać sprzeczności ani wycofać się z relacji. Przykładowo słowa mogą nakazywać bliskość, podczas gdy ton głosu, gest albo późniejsza reakcja ją odrzucają. Problem nie polega wtedy na samym niejasnym zdaniu, lecz na trwałej strukturze relacji, w której każda możliwa odpowiedź może zostać uznana za niewłaściwą. Bateson traktował tę koncepcję jako wkład do rozumienia komunikacyjnych warunków poważnego cierpienia psychicznego, nie jako proste i kompletne wyjaśnienie schizofrenii. Współczesny czytelnik powinien pamiętać o tej ostrożności, ponieważ rozwój psychiatrii nie potwierdził redukowania złożonych zaburzeń do jednego wzorca rodzinnego. Trwała wartość tej analizy leży gdzie indziej. Pokazuje ona, że znaczenie komunikatu zależy od metakomunikacji, czyli sygnałów mówiących, jak należy rozumieć sam przekaz. Uczy także, że konfliktu nie da się ocenić wyłącznie przez zapis wypowiedzianych słów. Trzeba uwzględnić relacje, hierarchię, powtarzalność sytuacji i możliwość zakwestionowania reguł rozmowy. Po trzecie, sprzężenie zwrotne zamiast liniowej przyczyny i skutku. Bateson wykorzystuje cybernetykę, aby podważyć intuicję, że przyczyna po prostu wywołuje skutek w jednym kierunku. W wielu żywych i społecznych układach działanie wraca do punktu wyjścia jako informacja zwrotna, a następnie modyfikuje kolejne działanie. Termostat reguluje temperaturę dzięki takiej pętli, ale podobne mechanizmy występują także w rozmowie, konflikcie, wychowaniu czy gospodarowaniu zasobami. Jeżeli jedna strona podnosi presję, druga może odpowiedzieć wycofaniem albo kontrpresją. Ta odpowiedź staje się następnie uzasadnieniem dla dalszego nacisku. Szukanie jednego sprawcy zaciera wtedy dynamikę całego obwodu. Autor odróżnia procesy, które stabilizują system, od procesów wzmacniających zmianę. Oba mogą być potrzebne, lecz bez równowagi prowadzą odpowiednio do bezwładu albo eskalacji. Takie rozumowanie ma istotne konsekwencje dla polityki ekologicznej i społecznej. Działanie nastawione na natychmiastowy, mierzalny rezultat może osłabić zdolność systemu do samokorekty. Bateson krytykuje świadome cele wtedy, gdy są realizowane w oderwaniu od szerszego wzoru zależności. Nie odrzuca planowania, lecz ostrzega przed planowaniem ślepym na skutki uboczne. Czytelnik otrzymuje narzędzie do analizy problemów, w których poprawa jednego wskaźnika może przenieść koszt na inną część całości. Po czwarte, poziomy uczenia się i znaczenie zmiany kontekstu. Bateson analizuje uczenie się nie tylko jako nabywanie poprawnej odpowiedzi, lecz także jako zmianę sposobu wybierania odpowiedzi. Na pierwszym poziomie jednostka koryguje zachowanie w obrębie znanego zestawu możliwości. Może na przykład nauczyć się, która reakcja przynosi nagrodę w danej sytuacji. Na kolejnym poziomie zmienia się sam zestaw alternatyw, ponieważ człowiek uczy się, jak rozpoznawać kontekst i według jakich reguł się uczyć. To rozróżnienie ma znaczenie praktyczne. Ktoś może wielokrotnie poprawiać pojedyncze zachowania, ale nadal odtwarzać ten sam schemat relacji, jeśli nie zmieni założeń organizujących jego interpretację sytuacji. Bateson podkreśla, że uczenie ma charakter prób i błędów, a nie mechanicznego gromadzenia danych. Błędy dostarczają informacji, o ile system potrafi je odczytać i zmienić własne nastawienie. Zarazem autor nie przedstawia wyższych poziomów uczenia jako łatwego przepisu na samorozwój. Im głębiej zakorzenione są nawyki rozumienia kontekstu, tym bardziej ich zmiana może naruszać poczucie stałości i tożsamości. Eseje pokazują więc, dlaczego nauka. Terapia i edukacja powinny badać nie tylko wyniki zachowania, ale również reguły, według których uczestnicy określają, co jest problemem, sukcesem, karą czy żartem. Na koniec kryzys ekologiczny jako skutek błędów poznawczych. W końcowych tekstach tomu Bateson łączy zagadnienia ekologiczne z krytyką dominujących sposobów myślenia. Twierdzi, że kryzysy środowiskowe nie wynikają wyłącznie z nadmiaru techniki, ludności czy konsumpcji. Ich źródłem są także błędy epistemologiczne, czyli błędne założenia o relacji człowieka do natury. Szczególnie niebezpieczne jest traktowanie środowiska jako zewnętrznego magazynu zasobów oraz przekonanie, że człowiek może maksymalizować własne cele bez naruszania większego układu, którego sam jest częścią. W tej perspektywie organizm i środowisko nie są przeciwnikami. Stanowią układ przetrwania, a uszkodzenie jednego elementu wcześniej czy później zmienia warunki życia pozostałych. Bateson nie oferuje szczegółowego programu polityki ochrony środowiska. Jego wkład jest bardziej fundamentalny, domaga się pokory wobec złożoności i uwzględniania długich pętli skutków. Krytykuje rozwiązanie oparte na prostym zwiększaniu kontroli, gdy nie rozumie się informacji zwrotnych systemu. Ta część książki pozostaje aktualna, ponieważ współczesne dyskusje o klimacie, miastach i technologii również zmagają się z kosztami działań pozornie korzystnych w krótkim czasie. Bateson pokazuje, że odpowiedzialność ekologiczna wymaga nie tylko dobrych intencji, lecz także trafniejszego rozumienia wzajemnej zależności. Podsumowując, Kroki ku ekologii umysłu są lekturą przede wszystkim dla osób zainteresowanych antropologią, psychologią, terapią systemową, komunikacją, filozofią nauki oraz ekologią. Skorzystają z niej również czytelnicy, którzy chcą zrozumieć, dlaczego problemy rodzinne, instytucjonalne i środowiskowe rzadko poddają się prostym diagnozom. Nie jest to jednak książka wprowadzająca w sposób łatwy i uporządkowany. Zbiorowy charakter tomu, zmienność kontekstów oraz gęsty styl argumentacji wymagają cierpliwości. W zamian Bateson oferuje coś bardziej trwałego niż zestaw technik ćwiczenie w rozpoznawaniu relacji, kontekstów i pętli sprzężenia zwrotnego. Czytelnik może dzięki temu ostrożniej oceniać wyjaśnienia oparte na pojedynczej przyczynie, jednoznacznej winie albo szybkim rozwiązaniu. Na tle podobnych książek z zakresu teorii systemów, tom wyróżnia się niezwykłym zakresem. Bateson nie przenosi mechanicznie języka cybernetyki do humanistyki, lecz zestawia obserwacje antropologiczne, refleksję nad psychiatrią, teorię uczenia się i namysł ekologiczny. Dzięki temu jego pojęcia nie pozostają wyłącznie techniczne. Pokazują, jak sposoby poznawania wpływają na relacje społeczne i na materialne warunki życia. Część historycznych tez, zwłaszcza związanych z psychiatrią, należy czytać krytycznie i w świetle późniejszych badań. Mimo tego książka zachowuje znaczenie jako źródło systemowego myślenia, które łączy precyzję analizy z pytaniem o konsekwencje ludzkiego działania w większych całościach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Gregory Bateson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.